Jest taka sprawa. Zaprasza Jacek Rujna.
Dzień dobry Państwu, piątkowy poranek, studio Radia Merkury, pan Tomasz Cieślak z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Powodem Pańskiej tutaj wizyty jest fakt, że po 70 latach spoczywania w bezimiennym grobie wreszcie uczczeni i z honorami zostaną pochowani w Gdańsku Danuta Siedzikówna-Inka, Feliks Selmanowicz-Zagończyk. Pogrzeb dokładnie w 70. rocznicę, jak powiedziałem, ich śmierci. Zginęli rozstrzelani przez Urząd Bezpieczeństwa. Kim byli ci ludzie, panie Tomaszu?
Inka i Zagończyk byli żołnierzami Armii Krajowej, żołnierzami wyklętymi, którzy po zakończeniu II wojny światowej, żołnierzami słynnej 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Zygmunta Szędzielarza-Łupaszki, którego mogliśmy kilka miesięcy temu też godnie pochować w Warszawie, byli przede wszystkim żołnierzami Armii Krajowej, którzy składali przysięgę na wierność tej organizacji. Dzisiaj możemy o nich powiedzieć, że byli także żołnierzami niezłomnymi, żołnierzami wyklętymi. Jest to określenie, które weszło już do kanonu, do można powiedzieć też i do popkultury.
Do słownika potocznego wręcz, ale budzi, dokładnie. Niekiedy budzi skrajne emocje, często też negatywne. Czy jest to uzasadniona sprawa?
Sprawa, czyli walki podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej jest sprawą bardzo drażliwą. I niestety ofiary były i po jednej, i po drugiej stronie tej walki. Dzisiaj chcemy jako Instytut Pamięci Narodowej przede wszystkim godnie ich pochować, ale także uczyć o tej historii, która przez wiele, wiele lat po wojnie była zakłamana. I tak też było w przypadku Inki Zagończyka, przede wszystkim Inki. Była to młoda sanitariuszka 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, która
w chwili aresztowania miała niespełna 18 lat.
Miała 18 lat. Kiedy składała przysięgę na wierność Armii Krajowej, miała 15 lat. Także całe jej życie straciła w okupacji, podczas okupacji niemieckiej mamę, którą zabiło gestapo. NKWD wywiozło na Sybir jej tatę, który dzisiaj jest pochowany w Teheranie, ponieważ walczył w armii Andersa. I została tak naprawdę sama. Została sama. Po wojnie została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa NKWD i odbita przez jeden z patroli Łupaszki. W ten sposób dostała się do oddziału i służyła w nim już do końca w kampanii na Białostoczyźnie w 1945 roku, później także w 1946 roku w patrolach dywersyjnych na Pomorzu, gdzie konspiratorzy z Wilna, z Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej prowadzili swoją działalność. Została aresztowana z powodu zdrady innej sanitariuszki, Reginy Morda-Żylińskiej. Jest to niestety negatywna postać w 5. Brygadzie Wileńskiej.
Która de facto rozbiła całą grupę i wsypała cały oddział Łupaszki.
Tak, dokładnie. Również wsypała także Feliksa Selmanowicza-Zagończyka.
Powiedzmy dwa słowa o Zagończyku.
Dokładnie. Inka jest bardziej znana od Zagończyka z racji tego, że była osobą młodą, jedyną kobietą, która została zamordowana przez UB w Gdańsku. Ale Feliks Selmanowicz to też bardzo ciekawa postać. Jest to osoba, która już walczyła w wojnie, kiedy był też niepełnoletni w wojnie polsko-bolszewickiej. Był internowany przez wojska litewskie, zesłany na Sybir. Uciekał wielokrotnie z więzienia, czy to litewskiego, czy niemieckiego, czy sowieckiego. I również walczył w kilku brygadach wileńskich, w 3., 4., w 5. pod majorem Zygmuntem Szędzielarzem. I również przedostał się na Pomorze, gdzie był dowódcą patrolu dywersyjnego 5. Brygady Wileńskiej. Co ich połączyło? Połączyła ich śmierć, połączyła ich wspólna walka. Inka została oskarżona przez prokuratora Wacława Krzyżanowskiego o to, że nakazała zamordować dwóch funkcjonariuszy UB podczas jednej z akcji za to, że posiadała broń. Chciano z niej zrobić krwawą minkę. Propaganda komunistyczna potrzebowała sukcesów, potrzebowała złapać, znaczy komuniści potrzebowali schwytać majora Zygmunta Szczędzielarza i wydawało im się, że kluczem do tego będzie młoda postać sanitariuszki.
Którą łatwo można byłoby nas przestraszyć, zaszantażować,
torturować. Przeszła tortury, przeszła kilkutygodniowe ciężkie śledztwo. To jest też zaskakujące, że bardzo szybko wykonano, ogłoszono, a później Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Ona nie prosiła o łaskę poprosił obrońca Inki. Została rozstrzelana. To jest to bardzo, bardzo też smutna historia, ponieważ do wykonania egzekucji, podczas której mieli zginąć właśnie i Inka, i Zagończyk razem, zgłosiło się 10 żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powiedziano im, że będą strzelać do bandytów. Niestety okazało się dla nich, że przed sobą mieli młodą dziewczynę i proszę mi uwierzyć, z kilku metrów oddano salwę z bronią automatyczną i żaden z pocisków jej nie trafił. Dopiero dowódca plotonu egzekucyjnego zabił ją strzałem pojedynczym w głowę. I tak została też odnaleziona w Gdańsku. I tutaj trzeba też kilka słów powiedzieć właśnie, dlaczego dzisiaj mamy tą okazję godnie ich pochować, dokładnie za 2 dni, ponieważ udało się tutaj profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi z Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźć się 2 lata temu dokładnie na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku.
A jaka jest pewność, że właśnie te szczątki to są szczątki Inki?
Ta pewność jest w tym momencie, z tego co mówią naukowcy, tak, którzy zajmują się tematyką, 100%. Zostały przeprowadzone badania genetyczne. Inka i Zagończyka odnaleziono zaledwie 12 metrów od ich symbolicznych grobów, które postawiono na cmentarzu garnizonowym. Przeprowadzono badania genetyczne, stąd mamy tą pewność, że to ona i on.
Szykuje się patriotyczna manifestacja, więc przypomnijmy raz jeszcze, że w Gdańsku w tę niedzielę uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą w Bazylice Kontrkatedralnej w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku o godzinie 13:00. Kondukt pogrzebowy potem uda się na cmentarz garnizonowy w Gdańsku. Będzie przewodniczył arcybiskup Sławo Leszek Głódź. Współorganizatorem pochówku jest NSZZ Solidarność. Ale jeszcze na koniec chciałem przywołać postać, o której pan wspomniał, prokuratora Wacława Krzyżanowskiego, który to był prokuratorem w sprawie właśnie Inki. Zmarł w roku 2014 i polskie państwo uhonorowało go pogrzebem państwowym z honorami wojskowymi. Dlaczego tak się stało?
Nie wiem, dlaczego tak się stało. Chcę wierzyć, że była to po prostu pomyłka, ale faktycznie tak było. W 2014 roku prokurator, który oskarżał Danutę Siedzikównę, został pochowany z honorami państwowymi, wojskowymi. Jest to bardzo przykra sprawa, ale dlatego tym bardziej zapraszamy wszystkich państwa do Gdańska na 28 sierpnia na pogrzeb, manifestację patriotyczną, po to, żeby takie sytuacje, żeby wiedza o podziemnie podgościowym osoba, które ginęły, była szersza i żeby nie dochodziło do takich zawinionych czy niezawinionych pomyłek.
Na koniec jeszcze pytanie, które muszę postawić, a chociaż czas nas goni. Pojawiły się ostatnie informacje na temat znaków Polski walczącej, znaków podziemia, znaków żołnierzy wyklętych, używanych przy produkcji na przykład kijów bejsbolowych, bielizny. Jak pan to oceni? Jak można z tym i czy trzeba z tym walczyć?
Znaczy, tutaj mogę tylko za siebie mówić. Mi osobiście bardzo podobają się emblematy żołnierzy wyklętych, ale na koszulkach, na miejscach, gdzie one są godnie umieszczone. Instytut Pamięci Narodowej wiele takich materiałów edukacyjnych, promocyjnych produkuje, projektuje.
A co
ale
z tym
skandalem jest faktycznie, kiedy takie emblematy znajdują się na przedmiotach, które mogą służyć służyć też zupełnie innym celom niż propagowanie jakichś swoich treści czy wiedzy historycznej typu kij bejsbolowy.
Dziękuję bardzo panu. Moim i państwa gościem był pan Tomasz Cieślak, Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:15.